przedstawił i powiedział, gdybyście nie słyszeli, co on powiedział, to powtórzę. Jak muszę, to to zrobię. I to w sprawie modlitwy. Więc będzie musiał to uratować później, pomówiąc to, co przygotował dzisiaj na krótkie słowo, którym się będzie dzielił razem z nami. Ale mamy też gości z bardzo daleka. Ja myślę, że Michał, jesteś pierwszy raz tutaj wśród nas po swojej przeprowadzce do Giżycka, tak? Jak pamiętacie, jesienią ubiegłego roku Agnieszka, Michał z dziećmi przeprowadzili się z Ełku do Giżycka, gdzie zaczęli opiekować się i też prowadzić zbór Kościoła Baptystów w Giżycku. Michał jest pastorem teraz i równocześnie też pracuje w misji Wycliffe'a, starając się o to, aby Biblia docierała do ludzi gdzieś tam na dalekiej Syberii, w Azji. I o tym prawdopodobnie też chociaż dwa zdania powie w czasie, gdy będzie tutaj mówił do nas. A tymi szczególnymi gośćmi są dwaj dżentelmeni. Dwaj młodzi dżentelmeni. Jeden, z którego znam od właśnie mniej więcej 40 lat, to jest Jan Barczuk. I gdzieś 30 kilka lat temu wybrał inną rzeczywistość, bo wybrał mieszkanie w Stanach Zjednoczonych, za swoją rodziną tam podążył i znany był tutaj w Polsce z dwóch rzeczy. Jako świetny muzyk, oddany Panu Jezusowi, grał dla Pana Jezusa na rozmaitych instrumentach, ale przede wszystkim na gitarze basowej. Druga rzecz, jakiej był znany, to był łamacz dziewczęcych serc. No, mieliśmy z nim duże problemy, wysłaliśmy do Stanów. Ale czas, jaki kiedyś spędzaliśmy razem w służbie też dla Pana Boga, on grał w zespole Posłani, ja byłem w tym zespole takim nauczycielem, kaznodzieją. Należał do jednych z najlepszych. Naprawdę to było coś, co kształtowało wielu ludzi, co zmieniało serca wielu ludzi. Za to jesteśmy Panu Bogu wdzięczni. Z Janem przyjechał tutaj drugi młody człowiek, którego mam zaszczyt teraz przedstawić, to jest Harold Smith. I Harold przez wiele lat był pastorem w Stanach Zjednoczonych. Szkołę biblijną kończył z moim znajomym, także widocznie dobrą szkołę biblijną kończył. Mamy wspólnych znajomych. Teraz mieszka w Louisville, Kentucky. To jest miejscowość gdzieś w środku tak Stanów Zjednoczonych. Im o swojej służbie, o tym, co robił, może z dwa zdania powie tu nam, a teraz go serdecznie zapraszam, aby się podzielił tym, co ma na sercu.
Dziękuję.
You're welcome, brother.
And dzień dobry.
Good morning.
Bracia i siostry.
Brothers and sisters.
I am very honored to be here.
Jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę być tutaj.
To worship our Lord together.
Że mogę razem z wami uwielbiać Boga.
I don't know much Polish.
Ja niewiele znam polskiego.
So I will speak in English, which I know a little bit better.
I dlatego będę mówił po angielsku, który znam troszkę lepiej.
About 25 years ago, my wife and I,
około 25 lat temu moja żona i ja,
came to Poland for the first time.
Przyjechaliśmy po raz pierwszy do Polski.
We brought a group of young people.
Razem z grupą młodych ludzi.
And we went from Warsaw to the north.
I pojechaliśmy z Warszawy na północ.
And I'm very, very pleased to be able to now be south of Warsaw.
I teraz bardzo się cieszę, że tym razem trafiłem na południe od Warszawy.
In your beautiful country.
I mogę zobaczyć wasz piękny kraj z tej strony.
So I do put before God our time together.
I dlatego bardzo cieszę się z tego, że Pan Bóg dał nam czas razem. Tutaj.
Now, I think Edward may say things that are even better than I say in translation.
I mam nadzieję, że mój tłumacz nawet lepiej ujmie to w tłumaczeniu.
But if I see you laughing and I haven't said anything funny,
bo widzę, że tutaj się śmiejecie, a ja nic śmiesznego nie powiedziałem.
I will know what he's up to.
Więc zobaczymy.
I want to share with you four sayings that Jesus, our Lord, said when he was here on this earth.
Ja chciałbym podzielić się czterema rzeczami, które Pan Jezus powiedział do ludzi, gdy był tutaj na ziemi.
The first is a very familiar passage.
Pierwszy to jest bardzo znany tekst.
In the 28th chapter of Matthew, verses 18 through 20.
I to są wiersze w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza, wiersze od 18 do 20.
And there he said, all authority has been given to me.
Przepraszam, w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, wiersze 18 do 20. On tam powiedział, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi.
Go and make disciples, baptize and teach all things that I have said to be obeyed.
I idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem.
Now, who is he talking to?
Do kogo on tam mówi?
His disciples.
On mówi to do swoich uczniów.
The ones who were not just fans of his,
nie tylko do tych, którzy byli jakimiś jego przyjaciółmi,
but followers.
Ale tych, którzy szli za nim.
And his command was not just a suggestion.
Jego polecenie to nie była jakaś sugestia.
But it was to make disciples, teach them commands.
Ale to było polecenie, aby czynić uczniami i uczyć ich tego wszystkiego, co Pan Bóg, co Jezus przekazał.
And then they were to obey them, not just learn them.
I nie tylko, że mieli oni tego nauczyć się, ale oni mieli tego przestrzegać.
Now his disciples were including us.
Jego uczniowie, to znaczy też i my.
He's speaking to us and he's telling us some very important things.
On mówi do nas i mówi tutaj do nas bardzo istotną rzecz.
We are going to go and make disciples and to teach them.
Mamy iść i czynić uczniami.
And to have them obey his commands.
Uczyć ich i pilnować, aby oni przestrzegali jego przykazania.
Now, a second teaching of Jesus is found in the 24th chapter of Matthew, verse 14.
Drugie nauczanie Jezusa, na które chcę zwrócić uwagę, to jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 14.
And he said, this gospel will be preached in the whole world as a testimony to all nations.
On tam powiada, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom.
And then he says, the end will come.
I wtedy nadejdzie koniec.
Now again, the gospel to all nations.
Znowu tutaj jest Ewangelia wszystkim narodom.
And the word he uses there is ethnos.
I słowo, którego on tutaj używa, to słowo ethnos,
which means people groups.
To oznacza różne grupy ludzkie.
Or people who are identified by a specific language.
Grupy, które identyfikują się ze względu na jakiś jeden pojedynczy język.
Today we have many people groups, such as in Papua New Guinea.
Dzisiaj mamy wiele takich grup językowych, na przykład w Papua Nowej Gwinei.
Where in the same nation they are divided by many mountains.
I tam ludzie żyją, to jest jeden naród, ale podzielony różnymi grzbietami górskimi.
And each people group has their own language.
I każda ta grupka ma swój język.
Indonesia separated by much water.
W Indonezji mamy sytuację, gdzie ludzie są oddzieleni wodą.
And again, each having different languages.
I znowu każda wysepka ma inny język.
And here we now in our time have refugees throughout all Europe.
A tutaj dzisiaj w Europie widzimy uchodźców z rozmaitych krajów.
And each with different languages.
I każda ta grupa uchodźców posługuje się swoim językiem.
So then he adds a very significant phrase.
I potem on mówi coś bardzo istotnego.
He says, and then, after the gospel has been taken to all the different languages,
on mówi, potem gdy Ewangelia trafi do tych wszystkich różnych języków,
he says, then the end will come.
Wtedy nastąpi koniec.
The end will come means that he wants all of his sheep to be shepherded together at the end times.
Co oznacza, że on chce, aby na koniec wszystkie jego owce były w jego owczarni.
So we have a great command.
Mamy to wielkie posłannictwo.
And I ask the question, how are we doing?
I można zadać pytanie, jak tutaj wygląda sprawa?
And what will it take to finish the task?
I ile trzeba wysiłku, żeby to zadanie zostało dokończone?
Now the gospel is found only in the Bible.
Ewangelia może być znaleziona tylko w Biblii.
So as either goers or senders, we are to take the Bible to all people in their language.
I dlatego albo jako ci, którzy przyjmują, albo ci jako wysyłają Biblię, musimy Biblię posłać do wszystkich narodów.
So they may know also the gospel of grace and be able to grow in Jesus and then to be able to transform those around them by sharing the gospel.
Po to, aby ci, do których trafi Biblia, mogli podzielić się Ewangelią, mogli przyjąć Ewangelię, wzrastać w niej i później podzielić się z innymi.
Now there are 7,000 approximately languages in the world.
Około mówi się, że na świecie jest 7,000 języków.
And it was not too long ago that there were about 3,000 that were not yet translated into their own Bible.
I nie tak dawno, prawie w 3,000 języków nie było Biblii.
But here's the exciting thing.
Ciekawa rzecz.
In 2013 it was down to 2,200.
W 2013 roku ta liczba obniżyła się do 2,200.
3 years later, it was down to about 1,800.
W 2016, 3 lata później, do 1,800.
And in January of this year, it was down to 1,690.
A w styczniu tego roku ta liczba obniżyła się do 1,690 języków.
And now it stands at 1,654.
A teraz, w tym miesiącu, ta liczba to jest około 1,654 języki.
So, the command to all.
To polecenie, aby Ewangelia była głoszona wszystkim językom,
is being fulfilled in our time.
Wypełnia się w naszym czasie.
Through groups like Pioneer Bible Translators.
Przez grupy takie jak na przykład pionierzy tłumacze Biblii.
Out of Dallas, Texas in the United States.
Oni mają swoją siedzibę w Dallas, Texas, Stanach Zjednoczonych.
And now there is a PBT in Ukraine.
I teraz mamy biblijne towarzystwo biblijne na Ukrainie.
And they're working in Brazil and the Philippines.
I teraz to towarzystwo pionierów próbuje założyć oddziały na Filipinach i Brazylii.
And the goal is by 2050, only 33 years away.
I celem jest, aby w 2050 roku, czyli za ledwie 33 lata,
working with groups such as Wycliffe and SIL,
żeby pracując z tymi grupami takimi jak Wycliffe i SIL,
the goal is to finish the task.
Celem jest, aby dokończyć to zadanie, aby Biblia była we wszystkich grupach językowych.
Now here's where we stand. We need more workers.
I tego nam potrzeba. Potrzebujemy więcej pracowników.
Jesus said the harvest is plentiful, but the laborers are few.
Jezus to powiedział, że żniwo jest obfite, ale pracowników niewielu.
And another saying that Jesus taught was
następną myślą Jezusa była
in Mark the 4th chapter verse 24.
W Ewangelii Marka 4 rozdziale 24 wierszu.
He said to us that the kingdom of God is like a man who scatters seed.
On powiada tam, że Królestwo Boże jest jak siewca.
And that after some time, the seed becomes a stalk, and then a head, and then a full kernel.
po pewnym czasie to ziarno wyrasta, staje się kłosem i przynosi owoc.
And then comes the harvest.
I potem następuje żniwo.
Now, the need that we have is more seed sowers.
I tego, czego potrzebujemy, to więcej siewców.
Who will follow Jesus' command.
Bo to dokładnie odpowiada temu przykazaniu Jezusa.
To get Bibles into every ethnic group in the nation, in their own language.
Bo to spowoduje, że Biblia zostanie przekazana każdej grupie językowej w ich języku.
Whether we do it as goers who translate the word,
czy to będziemy robić jako ci, którzy angażują się bezpośrednio, jako ci, którzy to czynią, tłumacząc,
or senders who make it possible for the translators to go.
Czy też jako ci, którzy wysyłają tych tłumaczy do pracy.
Not all go, but we do need to be one or the other.
A nie wszyscy pójdą na pole misyjne, ale potrzebujemy być jednym albo drugim.
Until the task is complete.
Aż to zadanie zostanie wykonane.
And the exciting thing is,
i ekscytującą rzeczą w tym jest,
there are some of you here living that will still be living when the task is done.
Że niektórzy z was na pewno dożyją tego czasu, gdy to zadanie zostanie wykonane.
Now let me take you to another passage.
Jeszcze jeden fragment.
In the Revelation of John.
To jest objawienie
chapter 7,
Jana,
verse 9.
7 rozdział i wiersz 9.
And John says, I looked and I saw a great multitude.
I Jan powiada, potem widziałem, a oto tłum wielki.
From every nation, tribe, people, and language.
Którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków.
And they were standing before the throne,
którzy stali przed tronem,
praising God and the Lamb.
I którzy chwalili Boga i Baranka.
So there they are, the great picture, praising God around the throne.
I tutaj mamy ten wielki obraz tego uwielbienia Pana Boga przed tronem Bożym.
And who are they? Every nation, every people, every tribe, every language.
Kim ci ludzie są? Oni są ze wszystkich plemion, ludów i języków.
What a glorious harvest with every language being represented, praising God.
I to jest niesamowite żniwo, cudowne żniwo, gdy każdy język będzie przed Panem Bogiem reprezentowany.
Now the question is, will some of them be there because of you?
I pytanie brzmi, czy niektórzy z tych ludzi nie znajdą się tam z Twojego powodu?
Whether you have been obedient as a goer or a sender.
Czy Ty byłeś posłuszny jako ten, który poszedł, czy też ten, jako wysyłał?
It will be a time of giving many thanks to different people.
I będzie to czas, kiedy będzie wielkie podziękowanie dla wielu ludzi.
I will be giving thanks to the pilgrims who came to America many years ago for the purpose of bringing the gospel of Jesus.
I ja będę bardzo wdzięczny tym, którzy byli pielgrzymami, którzy dotarli do Stanów Zjednoczonych wiele, wiele lat temu i przyjechali tam, aby tam przekazać Ewangelię.
And you will be there because someone brought the gospel of Jesus in your language.
I ty będziesz tam z tego powodu, że ktoś dokonał tego, aby Ewangelia była w twoim języku.
So the real question is, what language group will come to you?
I pytanie jest, a jaka grupa językowa zwróci się do ciebie?
And say, I thank you, brother. I thank you, sister.
I powie, dziękuję bracie, dziękuję siostro.
I'm here because you were obedient to our Lord.
Ja jestem tutaj, dlatego że Ty byłeś posłuszny naszemu Panu, aby ta Ewangelia do mnie dotarła.
So the question is, will each one of us follow Jesus, obey His command?
Więc pytanie brzmi, czy każdy z nas pójdzie za Jezusem, przestrzegając Jego przykazań?
To be either a goer, to translate the word, or a sender.
Aby być tym, który idzie, tłumaczy słowo, albo tym, który wysyła tego tłumaczącego.
Maybe we found faithful.
Niech Pan Bóg sprawi, abyśmy znaleźli się w grupie tych, którzy byli wierni.
As the generation who finished the task.
Jako wierni, jako to pokolenie, które dokończy tego zadania.
Dzięki Bogu.
Thank you, Willem. Poproszę teraz Jana, żeby tu przyszedł. Kiedyś na niego mówiliśmy Jasiu, Janeczek, a to wyrósł Jan. Przedstawiam wam Jana Barczuka. Oryginalnie z Głubczyc, a teraz mieszka w Rockford, stanie Illinois.
Tak. Ja tylko tu na chwilkę z przodu chcę zobaczyć wszystkie wolne siostry. Edziu mnie nie zaprosi nigdy więcej. Spotkaliśmy się z Edziem po wielu, wielu latach w tamtym roku w Chicago. Najpierw we Wrocławiu jeszcze. Mieliśmy okazję troszkę powspominać różne rzeczy. Spędziliśmy dużo, dużo fajnych momentów razem, służąc tu ludziom jeszcze w Polsce kiedyś dawno. I wypożyczaliśmy takie dwie nyski w środku, tak spalinami śmierdziało, jak podróżowaliśmy, że człowiek dojeżdżał, gdzie miał grać i chory był. Ale był zapał i chcieliśmy służyć tym, czym mogliśmy. Edward był naprawdę bardzo dobrym kaznodzieją, nie tylko dla ludzi, kiedy graliśmy, śpiewaliśmy i potem Edward przemawiał, ale także dla nas w zespole, jeszcze wtedy posłani, także usługiwał. Jak sobie siedziałem, tak popatrzyłem, jakie powiązania też z Michałem. Później, kiedy grałem w grupie mojego brata GMB, to Michała pastor był naszym takim kaznodzieją, Marek Głodek. Może niektórzy go też pamiętają. Także to były takie ciekawe czasy. Może nie najlepsze, nie najłatwiejsze czasy w czasach jeszcze komunizmu i tak dalej, ale kładliśmy takie fundamenty dla innych i robiliśmy co mogliśmy z tym, co mieliśmy. Co by było, czy jakby było, gdyby Żydzi dostali Biblię po polsku? Gdyby 10 przykazań dostali po polsku, gdyby potem wszystkie księgi spisane przez proroków, przez króla Dawida, psalmy, czy przez innych ludzi były napisane po polsku. A co oni by z tego wnieśli do swojego serca, do swojego życia? Co oni by wiedzieli na temat miłości Boga? Co oni mogliby zrozumieć na ten temat? Jak wy byście się czuli, gdyby wasza Biblia, dzisiaj otwieracie ją i była cała po hebrajsku? A druga część byłaby cała po grecku. A niewiele byście wiedzieli o Bogu, niewiele byście wiedzieli o Jego miłości. A nic byście nie wiedzieli na temat proroctw o Mesjaszu. Nawet byście nie wiedzieli, kto to Mesjasz jest. Nic byście nie wiedzieli na temat wypełnienia tych proroctw, nic byście nie wiedzieli na temat Jego śmierci, na temat Jego ofiary, na temat Jego zmartwychwstania. Nic byście nie wiedzieli na temat Jego powtórnego przyjścia po nas, po Kościół. Ktoś przetłumaczył nam, ktoś nam dał i nawet o tym nie myślimy. Wydaje nam się, że nam się to należy. Ale Pan Bóg nie skończył tylko na tym, że dał Stary Testament w języku hebrajskim dla ludzi. Kiedy czytacie Ewangelię Jana na samym początku, Słowo stało się ciałem. I to było jeszcze lepsze tłumaczenie. Bóg miał Słowo, ale przetłumaczył w nowy, w inny sposób jeszcze. Tak, żeby ludzie jeszcze bardziej rozumieli to, co dał im wcześniej. A sam Pan Jezus, to Słowo, wcielił się, przyszedł do nas jako tłumaczone Słowo Boga, by jeszcze bardziej pokazać nam miłość Bożą, jeszcze bardziej pokazać, kim Bóg jest, jak bardzo nas kocha. Biblia też mówi, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi czy wyzwoli. Jak można poznać, jak można być wolnym, jeśli nie rozumiemy, jeśli to jest w języku, którego nie znamy. To tak jest, jak orać pole i się nie widzi, jak iść, i takie potem krzywe oranie jest. Potem takie mogą być krzywi chrześcijanie czy krzywe kościoły, jeśli nie mają Biblii w swoim języku. Biblia jest mocą, Biblia zmienia życie, Biblia naprawia relacje, Biblia objawia żywego Boga, prowadzi do żywego Boga. Są ludzie, którzy nic nie wiedzą, są ludzie, którzy są zgubieni. Czy nie powinniśmy się dzielić z nimi? Czy nie powinniśmy im pomóc? Są tacy, którzy nie posiadają ani jednego słowa w swoim języku. I tak jak usłyszeliśmy wcześniej, ponad 1600 języków, którzy nie mają nic. Nic nie wiedzą na temat miłości Jezusa. Jak byśmy się czuli, gdyby w naszych pięknych Bibliach nie było słowa miłości, że Bóg nas kocha? Jak byśmy się czuli, gdyby Jana 3,16 nigdy nie było w naszej Biblii? Gdybyście nigdy nie mieli 3,16 w swojej Biblii, jak byście się czuli? A myśleliście kiedyś o tym? Jak byście się czuli, gdyby cała wasza Biblia była taka? A gdyby nie było ani jednego słowa, ani jednej litery? Gdyby każda strona była czysta? Wierzylibyście w Boga, który nie mówi po polsku? Czy chcielibyście, żeby ktoś do was mówił, że was kocha po angielsku, po rosyjsku, po niemiecku? Czy nie bardziej przemawia do was, kiedy wasz małżonek czy żona mówi do was po polsku, że was kocha? Ja myślę, że Bóg do każdego chce przemawiać w ich własnym języku. Tego nie zrobi nasz rząd, prezydent Duda się tym nie zajmie. Musimy to robić my wierzący, kościoły. Ja chcę wam także podziękować, że wspieracie Michała. Modlicie się o niego, jego pracę i pomagajcie dalej. Pomagajcie więcej, módlcie się więcej. Jeśli możecie, pracujcie z nim. Jeśli możecie, pomóżcie komuś innemu pojechać. A ja jeszcze raz dziękuję za możliwość, że mogę tu być wśród was i Edwardowi, Dorotce. Miło was tu wszystkich zobaczyć. Chciałbym wszystkich was poznać, ale chyba się nie da. Dziękuję bardzo. Te narody nie tylko potrzebują iPhony i komputery, oni potrzebują Słowo Boże.
Raz. Książkę zabierz, bo mnie będzie odwlekać okładka taka jakaś. Kochani, witajcie. Mi jest również bardzo miło, że mogę być tutaj. Jak widzicie, to co nas łączy trzech, to zamiłowanie do tłumaczenia Biblii i do innych narodów, ale myślę, że nas wszystkich to powinno łączyć. Ja tylko powiem parę słów, żeby nie da się z każdym porozmawiać oddzielnie, więc tylko parę słów o nas powiem, gdzie jesteśmy teraz w tym momencie. Tak jak Edward wspomniał, jesteśmy w Giżycku. Zaczęliśmy taką służbę pastorską trochę, co nie znaczy, że nie mamy już nic wspólnego z misją. My po prostu w naszej korporacji misyjnej trochę awansowaliśmy chwilowo i teraz nadzorujemy takie 4 zespoły, które zajmują się na Syberii tłumaczeniem Biblii. I staramy się im pomóc, zachęcić, pomóc zaplanować, przygotować się do tej pracy i tą pracę prowadzić. No, w misyjnych korporacjach różnica jest taka, że jak stanowisko wzrasta, to wypłata tylko nie wzrasta. Także was uprzedzam, jakby ktoś chciał się zaangażować, że to nie, te rzeczy nie idą w parze zupełnie. Trochę to wszystko inaczej funkcjonuje. Ale też wiemy, czy tak myślimy, że Giżycko nie jest takim ostatecznym miejscem. Mieliśmy nawet kilka takich proroczych słów, można by powiedzieć, które nam mówiły, że to nie jest jeszcze ostatnie miejsce, do którego trafiliśmy. Jak wiecie, teraz się modliliśmy o Bogusza Wielkiego, nasi synowie też coraz więksi. Borys w tym roku 18 lat będzie kończył, także też trochę czasu minęło i wiemy, że teraz kilka lat mamy być w Polsce, żeby się ich pozbyć, mówiąc tak wprost i brutalnie. I jak za te kilka lat pójdą na studia, pójdą już się żyć swoim życiem, że tak powiem, to myślimy, że Pan Bóg jeszcze nas pociągnie tam, gdzie będzie chciał. Edward mówi, że do Wrocławia, no nie wiem, zobaczymy. Jak jakiś naród tutaj znajdziecie, chociaż kto wie za te 4 lata, co tu będą za narody, tak? Także wszystko może być. Także to tylko kilka takich słów o nas. Ponieważ zostałem pastorem, to Edward strasznie chciał, żebym wygłosił takie kazanie skądinąd w pewnych kręgach popularne, że pastor może wszystko, a Kościół musi słuchać. Ale sprawię mu zawód i nie wygłoszę takiego kazania. I wygłoszę zupełnie inne kazanie. Oczywiście to żart. Mam nadzieję, że się zorientowaliście, że sobie żartuję. Edward zawsze sobie żartuje gdzieś, gdzie on mówi kazania. Kiedyś najbardziej mnie zestresował, jak byliśmy kiedyś w Rosji w takim bardzo, bardzo konserwatywnym, baptystycznym zborze. I ja go tłumaczyłem i Edward zaczyna kazanie, mówiąc: dzisiaj będę mówił o pięćdziesiątnicy. I mi się nogi ugięły trochę. Myślę sobie, no jak on tu zacznie opowiadać, to ci baptyści nas na taczce wywiozą z tego kościoła. Ale na szczęście nic tam kontrowersyjnego nie było i wszyscy byli zadowoleni. Także my sobie takie robimy, żebyście rozumieli. Kochani, krótko chciałbym się podzielić z wami z takimi przemyśleniami nad jedną z biblijnych historii, historią powołania Mateusza. Myślę, że większość z nas zna tą historię, szybciutko ją przeczytam. To jest 9 rozdział Ewangelii Mateusza, 9 rozdział od 9 wersetu. I czytamy o tym, że gdy Jezus odchodził z pewnego miejsca, gdzie uzdrowił człowieka, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: chodź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów: dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I tak jak mówię, przypuszczam, że większość z was, jeżeli czytacie Biblię, to gdzieś tą historię już przeczytaliście albo słyszeliście jakieś kazania na jej temat. Oczywiście 100 000 razy słyszeliście o tym, że celnicy to taka była grupa, która no niezbyt była lubiana w tamtym czasie i wymagała nawrócenia. I wiem, mam takiego kolegę w służbie celnej obecnie i właśnie wczoraj mi opowiadał, że chyba znowu coś wróciło do tych czasów, bo oni cały czas dostają święte obrazki, kalendarze, jakieś różańce w pracy obecnie i widać, ktoś nad nimi chyba pracuje też, żeby się ponawracali, więc temat jest aktualny. Ale celnicy byli ludźmi, którzy no, byli dosyć bogaci, tak, zajmowali się, kolaborowali, tak to nazwijmy, z władzą, która nie była mile widziana w tych miejscach. Lubili wziąć więcej niż mogli i z tego powodu byli wyłączani, tak, z tej społeczności żydowskiej, nielubiani przez nią i nieszanowani. I takiego człowieka spotkał na swojej drodze Jezus. Oczywiście jest to autor tej Ewangelii, który opisuje swoje spotkanie z Jezusem. I kiedy Jezus podszedł do niego, zauważywszy go, kiedy zbierał te podatki, zwrócił się do niego i powiedział: chodź za mną, tak? Powiedział: chodź za mną. I oczywiście to nie było po prostu takie wyzwanie, jak ja bym dzisiaj podszedł do któregoś z was, powiedział: chodź za mną, ale było to wyzwanie do czegoś więcej, tak? I Mateusz to rozumiał. To było wyzwanie nauczyciela do tego, żeby ktoś stał się jego uczniem, tak? Żeby ktoś szedł za nim i uczył się od niego, przebywał z nim, był w jego obecności i uczył się. Więc było to wyzwanie takie zaszczytne, tak? Jezus podszedł, powiedział, zostań moim uczniem, innymi słowy. I Mateusz, ten człowiek, który wiedział, kim jest, wiedział, jak bardzo nie jest lubiany, przypuszczam, że dla niego było to swego rodzaju szokiem, że jakiś rabin, który dokonuje cudów, jest jeszcze w tym momencie poważany przez ludzi, tak, i podejrzewany o to, że jest Mesjaszem, nagle podchodzi do tego najbardziej, jednego z bardzo pogardzanych ludzi i wzywa go do uczniostwa, do bycia z Nim. I czytamy, że Mateusz poszedł za Jezusem. Mateusz wstał, zostawił ten swój stół i poszedł dalej. Czytamy, że później w domu Mateusza Jezus przebywał z jeszcze większą ilością grzeszników już, tak nazwanych wręcz, i celników. I byli pewni ludzie, faryzeusze, których też wiele słyszeliśmy, którzy uważali się za bardzo zdrowych i religijnie poprawnych, którzy twierdzili, no czemu ten Jezus spędza tyle czasu właśnie z tymi grzesznikami i celnikami? Czy nie powinien raczej zajmować się jakimiś słusznymi i dobrymi rzeczami, które są ważne dla Boga i dla nich jako religijnych przywódców. Jezus wtedy odpowiada z dużą dozą sarkazmu. Biblia oczywiście jest spisana, więc nie znamy emocji, ale możemy sobie wyobrazić, że Jezus bardzo sarkastycznie w tym momencie wyraża te słowa, które czytaliśmy, mówiąc, że to chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza, tak? I mówi do nich, że nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników, sugerując właśnie to, że ci faryzeusze są chorzy. I jako taki centralny element i to, co mówi, popiera wersetem ze Starego Testamentu, na którym chciałbym się skupić. Mówi, przypomnijcie sobie, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I wskazuje tym samym na pewien problem. Problem, który myślę, że my też możemy mieć, nawet jako ewangelicznie wierzący. Ostatnio byłem na inauguracji zboru ewangelicznego i takie krótkie wystąpienie zacząłem mówiąc, że jako ewangeliczni chrześcijanie jesteśmy strasznie dumni i cała sala oczywiście się ze mną zgodziła. Bo tak jest, kochani, uważamy się za lepszych często, tak? Za tych najlepszych, wierzących, jacy mogą istnieć. I właśnie dla takich najlepszych wierzących jest to niebezpieczeństwo, że możemy zamiast miłosierdzia skupić się na ofierze, czyli tej naszej religii. Tak? Dlatego, że jest to oczywiście werset ze Starego Testamentu, z proroka bodajże Ozeasza i mówi o czasach, kiedy Żydzi właśnie zamiast rzeczywiście oddawać chwałę Bogu, skupili się na swoim obrzędowym życiu, na składaniu ofiar i uważali, że to jest najważniejsze. A jednak najważniejsze jest miłosierdzie. I czym to miłosierdzie jest? Wiecie, dla mnie, jak ja ostatnio czytam Biblię, to widzę, że Biblia zmienia moje takie zwykłe pojęcie właśnie tego, czym jest sprawiedliwość, czym jest miłosierdzie, bo często nasze ludzkie definicje tych terminów odbiegają od tego, co Bóg ma na myśli, kiedy mówi o sprawiedliwości i miłosierdziu. I na przykład, kiedy my myślimy o sprawiedliwości, to takim naturalnym wyrazem tego jest oko za oko, ząb za ząb, tak? Jak on mi zrobił tak, to ja mu zrobię tak i to jest sprawiedliwe. Natomiast kiedy Biblia mówi o sprawiedliwości, to mówi o Bożym miłosierdziu właśnie, o Bożym takim pozytywnym nastawieniu. Nie o tym, że Bóg zrobi nam tak, jak zasłużyliśmy na to, bo nie byłoby nam miło i przyjemnie, ale w swojej sprawiedliwości potraktuje nas właśnie z miłosierdziem. I miłosierdzie oczywiście jest takim terminem, który też często jest sprowadzany do troszczenia się o ubogich, tak, że bądźmy miłosierni, I gdzieś tam dawajmy, troszczmy się, dawajmy tą jałmużnę, i zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, tak było nazywane miłosierdzie. Wielu ludzi mówiło, że miłosierdzie jest najwyższym wyrazem pobożności, właśnie w takim sensie, kiedy dajesz swoje pieniądze, kiedy wspierasz ubogich, to jesteś miłosiernym, w tym się wyraża twoja pobożność. I oczywiście tak jest. Jest to z jednej strony prawda, aczkolwiek czytałem niedawno o takiej sytuacji gdzieś właśnie na Bliskim Wschodzie, że ci ubodzy, którzy otrzymywali to miłosierdzie, w pewnym momencie stwierdzili, że to my tu jesteśmy najważniejsi w tym wszystkim, bo jakby nas nie było, to nikt by nie mógł pobożności okazywać. I mówili, widzicie, do bogatych, jakby nas nie było, to byście nie mogli być pobożni. Więc szanujcie nas jako ubogich. I coś w tym jest. Powinniśmy ubogich też szanować oczywiście. I myślę, że to jest ważne też w tym fragmencie. Dla mnie, kiedy patrzę na to, co robił Jezus, to Jezus szanował tych ludzi, którzy byli pogardzani i którzy byli w jakiś sposób poza nawiasem tego religijnego życia. I był to prawdziwy szacunek. Prawdziwy szacunek. Wiecie, kochani, mi się wydaje, że my potrafimy szanować tak zwanych niewierzących do czasu, aż się upewnimy, że oni naprawdę nie chcą zostać wierzącymi, tak? I potrafimy być miłosierni, kochający i mili dla ludzi, których ewangelizujemy, jak to się mówi. A później, kiedy już się okaże, że człowiek mówi, ja jednak nie dziękuję, to gdzieś to nasze miłosierdzie ginie i mówimy, a to idź stąd i więcej mi się na oczy nie pokazuj. Myślę, że taki nie był Jezus. Nie podejrzewałbym go o to. Myślę, że kiedy on przebywał z celnikami, grzesznikami, to nie przebywał tam po to, żeby ich namówić na to, żeby stali się jego uczniami. On im to oferował jako coś zaszczytnego i wspaniałego, ale myślę, że kiedy to odrzucali, on nie zmieniał swojego nastawienia do nich. I kochani, jeżeli nasze nastawienie takie jest właśnie, że szanujemy ze względu na coś, to składamy ofiarę, a nie jesteśmy miłosierni. To wpadamy właśnie w to, co piętnuje ten werset. Bóg nie chce naszej ofiary, nie chce naszej religijności, nie chce naszej jakichś takich obrzędów, których zostaliśmy nauczeni, ale chce prawdziwego, kochającego, miłosiernego serca, bo taki jest Bóg. Bez względu na to, jak ludzie będą się do nas odnosić. I, kochani, tą ofiarę często pokazuje też to, że nasze miłosierdzie nie jest prawdziwym miłosierdziem, ale ofiarą pokazuje też to, że jesteśmy miłosierni co do niewierzących, natomiast co do siebie nawzajem jesteśmy często mało miłosierni, tak? Mało jest w nas szacunku często do ludzi, którzy są inni niż my, a też uważają się za wierzących. Ja jestem obecnie przerażony trochę taką falą takiego chrześcijańskiego hejtu, gdzie nazywa się ludzi ci to wilki, a tamci to zwiedzeni, a trzeci to jeszcze tam jacyś heretycy, a czwarci to jeszcze inni tego. Jak wiecie, jak gdzieś tam jesteście na Facebooku, to jest tego masa, jest tego pełno i zastanawiam się, czy jeżeli nie potrafimy szanować siebie nawzajem, co nie znaczy zgadzać się ze wszystkim, co każdy myśli, to czy rzeczywiście potrafimy być miłosierni dla innych ludzi, jeżeli nie potrafimy tego zrobić między sobą? Czy to nasze bycie miłym dla innych jest ofiarą, czy jest prawdziwym miłosierdziem? Bo prawdziwe miłosierdzie objawia się w relacjach między nami i innymi ludźmi. I nawiążę z tym wszystkim krótko teraz do misji, dlatego że to misja jest czymś, co mnie osobiście dużo nauczyła w tym temacie. I powiem może coś, co jest kontrowersyjne, ale kochani, będąc na misjach, pracując z różnymi narodami, które są pogańskie, do granic pogańskości, ludzie, którzy składają ofiary figurkom, bożkom i robią różne inne rzeczy, z którymi absolutnie się nie można zgodzić, a jednak w każdym z nich widziałem coś, co byłem w stanie uszanować i co nawet stwierdziłem, czego mogę się od nich nauczyć. Czego mogę się od nich nauczyć, jako nawet tych pogan, którzy Boga nie znają. Bo Bóg wszędzie umieścił, w każdej kulturze, umieścił jakieś ziarno swojego charakteru i swojego objawienia. Ja mówiłem wam pewnie kiedyś, jak to jest u Czubczów, tak? Że kiedy przyjeżdżasz do takiej wioski w tundrze, to pierwsze co robisz, to wchodzisz do pierwszego z namiotu z brzegu, siadasz za stołem, nakładasz sobie jedzenia na talerz, jesz i jak się najadłeś, to gospodarz dopiero pyta, kim jesteś i skąd się wziąłeś w ogóle. I zaczyna wypytywać, nie przeszkadza ci w jedzeniu, dopóki się nie najesz. I dopiero jak się najesz, to się pyta, skąd jesteś i jakby co cię tu przyniosło, tak? Ja myślę, że to jest Boża gościnność. To jest to, co jest w Bożym sercu i jest nazwane gościnnością. I tak jak mówię, ludzie, którzy daleko są od Boga, jednak to w ich kulturze Bóg umieścił, i to jest takim odbiciem ich Bożego charakteru w ich kulturze, w ich zrozumieniu. I wiele innych rzeczy, o których długo by mówić. Dlatego szacunek Jezusa dla Mateusza, dla tych grzeszników, tych prostytutek, celników i ludzi, z którymi siedział, uważam, że był prawdziwy. I on nie siedział z nimi tylko po to, żeby ich do czegoś wciągnąć, ale po to, żeby objawić im właśnie ten swój szacunek miłosierdzie i prawdziwe miłosierdzie. I może tak masło maślane tutaj mówię, ale to, co chciałbym wam dzisiaj zostawić, to właśnie to, że prawdziwe miłosierdzie objawia się w naszych relacjach z drugim człowiekiem, i wierzącym, i niewierzącym. Jeżeli robimy coś, co nie płynie prawdziwie z naszego serca i nie jest pełne szacunku i miłości, do innej osoby, do innych czasami może poglądów czy przekonań, to może to być po prostu ofiara. Może to być po prostu nasz religijny obrząd, nasze religijne przekonanie, które wypełniamy. Ale Biblia i myślę, że Bóg mówi do nas, przypomnijcie sobie, że Bóg pragnie miłosierdzia, nie ofiary. Bóg pragnie czegoś, co jest prawdziwe, płynie z naszego serca i uleczy nas. I kochani, nie oszukujmy się, jeżeli nie umiemy być miłosierni w stosunku do siebie, to nasze udawane miłosierdzie w stosunku do innych będzie szybko rozszyfrowane jako coś nieprawdziwego, jako coś wyuczonego czy stworzonego. Dlatego tak ważne jest, żeby Bóg zmieniał nas. I kochani, ważne jest, że to jak widzimy, że musimy też sobie uświadomić, jak to ktoś kiedyś powiedział, że zachowujesz się tak, jakiego Boga też widzisz, tak? Jak Boga rozumiesz, tak? To będzie wpływało na twoje zachowanie. Więc jeżeli znasz Boga, który jest miłosierny, który darował ci twoje przewinienia, to i szanuje ciebie, nawet w tym miejscu, gdzie jesteś, a nikt z nas nie jest w tym doskonałym miejscu, gdzie Bóg mógłby powiedzieć, wszystko jest w porządku i wszystko jest okej z tobą, a jednak Bóg nas szanuje i przebywa z nami, to tacy powinniśmy być względem siebie nawzajem i względem ludzi dalej. I prawdziwe miłosierdzie zaprowadzi nas do tych narodów, które potrzebują o tym wiedzieć. Które potrzebują wiedzieć o tym, że te dobre rzeczy w ich kulturze są od kogoś, kto ich stworzył. I to, że te rzeczy są w nich, to nie jest dlatego, że oni je wymyślili, ale dlatego, że Bóg to umieścił jako jego świadectwo dla nich. I oczywiście oni potrzebują wiedzieć więcej. I to zadanie powierzył nam Bóg. My nie mamy być, znowu, nie mamy skupiać się na ofiarach, na naszym życiu, chodzeniu w niedzielę do kościoła i robieniu różnych obrzędów, ale mamy być życiem pełnym miłosierdzia. Co oczywiście nie znaczy, że każdy z nas pojedzie gdzieś tam daleko, ale oznacza, że będziemy Chrystusem dla tych ludzi, którzy nas otaczają i potem następnych i być może aż po krańce ziemi. Takimi oczywistymi rzeczami się chciałem z wami podzielić, po to, żeby was zachęcić. Nie po to, żeby wam coś odkryć, czego nie wiecie, ale żeby was zachęcić, bo taki jest nasz Bóg i tacy chcemy być. Amen.
Będziemy się jeszcze modlić. Powstańmy razem wszyscy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Twoje serce jest pełne miłosierdzia, Panie. Panie, tak, największa ofiara, nie wiadomo nawet jaka suma pieniędzy nie porusza Ciebie tak bardzo, jak autentycznie otwarte serce. Panie, dzisiaj dlatego przychodzimy do Ciebie i mówimy, ucz nas, Panie, miłosierdzia. Ucz nas tego, jak być miłosiernymi. Ucz nas tego, jak w miłosierdziu patrzeć na ludzi z ich problemami, z ich zmaganiem. Panie, ucz nas tego, jak w miłosierdziu patrzeć na tych, którzy nawet są czasami wrogo nastawieni do nas. Panie, ucz nas tego, jak patrzeć z miłosierdziem na tych, którzy są blisko i na tych, którzy są daleko. Panie, bo możemy coś zrobić i dla tych, którzy są blisko, i dla tych, którzy są daleko. Panie, ucz nas, jak nasze miłosierdzie ma nami poruszać, jak Twoje miłosierdzie ma nami poruszać, jak Twoje miłosierdzie ma motywować Twój Kościół, motywować nas w Twoim Kościele. Panie, prosimy Ciebie o to. Panie, dzisiaj modlimy się o to, abyś Ty błogosławił też naszych drogich gości. Panie, tych, którzy zajmują się tym działaniem na rzecz rozpowszechniania Biblii. Panie, modlimy się o ich rodziny. Modlimy się o to, abyś Ty błogosławił ich, Panie, i jeszcze przez ich służbę docierał z Biblią do wielu, wielu tysięcy ludzi. Panie, błogosławimy Michała, błogosławimy Jana, Panie, bądź z nimi. W imieniu Jezusa dzisiaj się modlimy i dziękujemy Ci za ten czas, który dałeś nam z nimi. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę, na moment. Dziękuję bardzo naszym gościom za usługę i prosimy Was bardzo o to, żebyście pozdrawiali też Wasze wspólnoty. Michale, ja wiem, Ty jedziesz do Niemiec, ale pamiętaj o Giżycku, że masz wrócić do Giżycka i tam też zawieźć pozdrowienia do Giżycka. My sprawdzimy, przyjedziemy latem i sprawdzimy, czy pozdrawiałeś wierzących w Giżycku. Szczególnie uściski, nie wiem, czy zdołasz od nas wszystkich naprawdę uściskać i Agnieszkę, i chłopaków. Zdołasz? Fajnie, to po drzwi, cudownie. Też, Janie, pozdrowienia dla Twojej wspólnoty. Jak będziesz też w wspólnocie polskiej w Chicago, to prosimy o to, żebyś pozdrawiał tam ten zbór. Nie znam rodziny Haralda, ale też ich serdecznie pozdrawiamy i pozdrawiamy też wspólnotę, którą reprezentuję. Ja przypominam o tym, że tutaj są listy.